Tak jeszcze raz pozwolę sobie czytać od 17 wiersza po 10 wiersz w trzecim rozdziale. Od 17 wiersza drugiego rozdziału pierwszej Tesaloniczan. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie, albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o waszej wierze, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym? We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. Paweł mówi, że był duchem razem z nimi. Jednoczyła ich miłość do Jezusa, jednoczyła ich ta spójnia z Bogiem przez Ducha Świętego, a jednak apostoł Paweł czuł, że to fizyczne, to spotkanie ma ważną rolę w życiu człowieka tutaj na ziemi. Nie da się to okłamać. Co prawda są okoliczności, są sytuacje, ale to są raczej wyjątki. Ale ta podstawa, ta zasada jest, żeby Kościół był razem, żeby ta eklezja, ta społeczność braterska mogła funkcjonować. Możliwe, że Pawła podejrzewali, że już dawno się tam nie zjawił, że coś nie jest w porządku, że tam nie przychodzi. Dlatego apostoł Paweł się tak bardzo pokornie tłumaczy i mówi im, to nie moja wina, chciałem już dawno przyjść, ale szatan przeszkodził. Nie mogliśmy się spotkać. Na przeszkodzie był szatan. Może pamiętacie, że w Dziejach Apostolskich też był taki czas, kiedy apostoł Paweł chciał gdzieś się posunąć, chciał odwiedzić zbory w Małej Azji, a tam znowu jest napisane, że nie szatan, ale Duch Boży. Duch Jezusowy zamknął drzwi. Paweł chciał, starał się, a nie szło to. Były jakieś rzeczy, które zamykały. Tutaj szatan, tam Duch Boży. Myślę, że to jest to najtrudniejsze, abyśmy rozpoznali w naszym życiu, kiedy do naszego życia wnosi coś, co nas jakby zatrzymuje, kiedy to jest szatan, a kiedy to jest Duch Święty. W każdym wypadku to nas może czegoś pouczyć. Chciałbym to zacytować, te wiersze z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału od 5 wiersza. Dzieje 16, 5. Zbory zaś utwierdzały się w wierze, i z każdym dniem rosły w liczbę i przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. Chociaż szczególnie do przodu niełatwo rozpoznamy to, z której strony przychodzi ta stopka, to zatrzymanie się. Jednak tak sobie uświadomiłem, że i jedna, i druga sytuacja, Pan Bóg ją wziął do swojej ręki i bardzo pobłogosławił. Najpierw zatrzymał apostoła Pawła, aby nie szedł przez tę Azję, ale skręcił w stronę Europy i Ewangelia z Azji dostała się do Europy. Lidia otworzyła swoje drzwi, przyjęła Jezusa, zaczęli przyjmować dalsi ludzie tą żywą Ewangelię. I przyniosło to dobre owoce. Tutaj w tym wypadku nie był to Bóg, był to szatan, jak mówi apostoł Paweł. Rozpoznał skąd, z której strony to idzie, ale Bóg wziął tą sprawę do swojej ręki i wielce ją pobłogosławił. Wiecie, jakim sposobem? Właśnie takim, że apostoł Paweł siadł do jakiegoś biurka i zaczął pisać ten list. I ten list miliony wierzących we wszystkich stuleciach mogą czytać i mogą się z nich uczyć. Gdyby apostoł Paweł odwiedził Tesalonikę, gdyby diabeł nie przeszkodził, to skorzystaliby tam ci wierzący w Tesalonice, ale my byśmy nie skorzystali. A tak mogli czytać to bracia w Tesalonice, a możemy to czytać i dzisiaj. I tak właśnie wtedy, kiedy przychodzi ten zły do naszego życia, kiedy przychodzi jakaś stopka, niezależnie na to, z której strony ona jest, myślę, że to właściwe jest, kiedy powiemy: Boże, chcę, żebyś Ty działał, aby to, co mnie zatrzymuje, aby mnie posunęło w tą właściwą stronę. Aby przyniosło to błogosławieństwo do mojego życia, do moich dzieci, do mojego zboru, czy gdziekolwiek się posuwam. Bóg obrócił w dobro to, co diabeł chciał zatrzymać. W tym 19 wierszu apostoł Paweł mówi, że jego nadzieją, jego radością, jego właściwie koroną chwały są ludzie, którym służył, którym głosił Ewangelię, a którzy uwierzyli, którzy byli uratowani dla Bożego Królestwa. To był pewien ważny moment w życiu apostoła Pawła, który był postawiony na bardzo wysokim szczeblu. On nie radował się z własnych uspiechów. Nie radował się wtedy, kiedy się mu dobrze darzyło, a nie miał trudności. Zdrojem jego radości było to, że inni ludzie mogli uwierzyć. Inni ludzie mogli słyszeć Ewangelię. I dlatego właśnie pisze ten list. Dlatego nie jest mu to obojętne, w jaki sposób tam oni żyją. Interesuje się ich wiarą. Dlatego, że na początku tego trzeciego rozdziału, od drugiego wiersza po wiersz dziesiąty, 5 razy wspomina wiarę. Wspomina tam, że zależy mu na tym, aby byli utwierdzeni we waszej wierze przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Aby się dowiedzieć o waszej wierze, więc posyła tam Tymoteusza. Dowiaduje się od Tymoteusza po jakimś czasie dobrą nowinę o wierze i o miłości, jaką oni posiadają. A właśnie modli się apostoł Paweł bardzo gorliwie o to, aby była dopełniona ich wiara czymś, czego im jeszcze brakowało. Więc wiara była podstawa tego, co interesowało apostoła Pawła. Tak sobie wspominam na moją babcię, która nie interesowała się zbytnio, jak się mi powodziło w szkole, ale bardzo często się mnie pytała, czy słyszę jeszcze ten cichy głos Jezusa. Nie lubiałem tych jej pytania, bo one konfrontowały tą moją wiarę w pubercie, w tym dorastającym wieku. Ale wiem, że były to bardzo ważne pytania, dlatego że właśnie tymi pytaniami ona podtrzymywała moją wiarę, że mogłem się rozwijać duchowo, dlatego że w tym autorytecie babci nie mogłem zupełnie ignorować to pytanie. I musiałem sam w sobie, to jak odpowiedziałem babci, to była jedna sprawa, ale sam w sobie znowu i znowu musiałem mówić: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, czuję, że się oddalam od Ciebie. I czyniłem pewne kroki, które znowu przybliżały mnie do Jezusa. Ale o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę. Paweł w tym 5 wierszu mówi, że wysłałem apostoła Pawła, dlatego że obawia się, czy ich praca nie pójdzie na marne. Były to duchowe dzieci, byli to ludzie, którzy uwierzyli i jeszcze bardzo krótko szli za Panem. I Paweł sobie uświadamiał, że pozostali osamoceni. Nie ma tam kogoś, kto by przyszedł i kładł im te ważne pytanie: jak wygląda wasza wiara? Co już poznaliście? Czego doświadczyliście? I myślę, że właśnie w tym momencie wiele ludzi zatrzymało się w swoim wzroście i wróciło się do starego życia. Uwierzyli. Przeżyli radość z tego, że Jezus odpuścił im swoje grzechy. Dali świadectwo, że są szczęśliwi, że mogą być zapisani w księdze życia. Ale potem z jakiegoś powodu zostali osamoceni. Nie było człowieka, który by się interesował ich wiarą. Nie było człowieka, który by ich podtrzymał w chwili, kiedy przechodzą kryzysy. Kiedy przychodzi jakaś trudniejsza chwila. Przyszło skłamanie, rezygnacja i trudno takich ludzi znowu zapraszać, aby spróbowali jeszcze raz. Często powiedzą: ja już zrobiłem jakąś decyzję, ale dla mnie to nie jest. Jaka szkoda. Może gdyby właśnie był ktoś, kto by więcej interesował się, kto by na modlitwach i z takim tym zainteresowaniem mogło w życiu takich ludzi być inaczej. I właśnie apostoł Paweł miał Tymoteusza po ręce. Jeżeli on nie mógł, to wysyła Tymoteusza, tego człowieka, którego sam formował i który mógł teraz dać to, co wziął od Pawła, czego nauczył się i co mogło przynieść błogosławieństwo. Bardzo mi się podobają te priorytety apostoła Pawła. Tutaj pisze: bo żyjemy teraz, skoro trwacie w Panu. Żyjemy dlatego, że wy trwacie w Panu, dlatego, że wy utrzymaliście sobie wiarę. My, którzy jesteśmy rodzicami, żyliśmy dla swoich dzieci. A byliśmy szczęśliwi, kiedy im się powodzi. Kiedy oni rosną, a przynoszą dobre wyniki, to jest naszą radością. Po to tutaj żyjemy, abyśmy pomogli tym dzieciom wystartować do tego samodzielnego życia. Z taką cichą wiarą, że kiedy się zestarzejemy, to one potroszczą się o nas do śmierci. Ale to podstawowe jest, żeby im pomóc, żeby być im na blisku. Bo kto inny, jak nie my, rodzice? A właśnie czuję, że apostoł Paweł miał takiego ducha. Był tym duchowym ojcem tych ludzi, których tak bardzo kochał i którym bardzo zależało na tym, aby się nie stracili. Czyli z tego odcinka wychodzi to, że nie tylko wystarczy przyprowadzić ludzi do Jezusa, aby zrobili pokutę, aby przyjęli dar nowego życia, aby narodzili się na nowo. Ale teraz, właśnie od tego momentu, potrzebują jakiegoś dojrzalszego człowieka, który będzie się o nich troszczył, który będzie im przypominał, który będzie im pobudzał, a też i rozkrywał, czego im jeszcze brakuje w tym zdrowym rozwoju. Jakie tam są niedostatki? Jakie były niedostatki tych chrześcijan w Tesalonice? W 4 rozdziale będziemy właśnie studiować, czytać to, czego oni nie wiedzieli, czego, co im brakowało. A właśnie co będzie z tymi, którzy umrą? Z tymi moimi bliskimi, którzy umrą? Co będzie z tą naszą wiarą? Kiedy ona do czego będzie przychodzić? Jak to będzie z przyjściem Pańskim? Właśnie to apostoł Paweł chciał im dowyświetlić, douczyć ich tego, ale dlatego, że nie mógł to uczynić osobiście, więc pisze list i my możemy dzisiaj korzystać z tego nauczania apostoła Pawła. Czasami możemy być tak trochę jako zwiedzeni, że wystarczy mieć taką wiarę jako ziarnko gorczyczne, tak jak to Pan Jezus powiedział dla swoich uczni. A jeżeli mamy taką malutką wiarę, to możemy już góry przenosić i nic nie może się nam stać. Ale Pan Jezus to mówił trochę w innym kontekście. Tutaj apostoł Paweł, ten budowniczy zborów, ten duchowy wódca, przywódca, który nie tylko chciał, żeby ludzie się nawracali, ale chciał ich wprowadzić do duchowej dojrzałości. On tutaj nie tai się z tym, że ta wiara może być chora, że ta wiara może być częściowa. I zależy mu na tym, aby dopełnić ich wiarę tym, czego jeszcze im brakowało. Więc i naszym zadaniem jest, abyśmy tak trochę kontrolowali, jaka jest nasza wiara. Nie jest tylko częściowa. Będziemy się zdrowo rozwijać albo się nasz duchowy wzrost zatrzymie gdzieś w tym dziecinnym stanie i stale będziemy potrzebowali mleko, stale będziemy potrzebowali opiekę. Tak, to było to spojrzenie do tej Tesaloniki ze strony apostoła Pawła, a chciałbym teraz wziąć takie podsumowanie z tych wierszy, które dzisiaj czytaliśmy, nad którymi rozważamy. Więc znowu zacznę od tego, że apostoł Paweł tak mocno podkreślił, jak bardzo chce widzieć wasze oblicze. Nie tylko widzieć was, ale widzieć wasze oblicze. My zakrywamy dzisiaj twarz, idziemy do sklepu, idziemy po ulicy, idziemy do pracy czy do szkoły i widzimy tylko oczy. Czasami tylko tak do połowy. A ta twarz tak dużo mówi. Zakrywamy to, kiedy człowiek się uśmiecha albo jest smutny. I myślę, że to jest to żałosne na tym. Przecież spotykamy przyjaciela i widzimy, jak jest szczęśliwy. I mówimy, jak dzisiaj ładnie wyglądasz. Ale też możemy kogoś spotkać i powiedzieć, dlaczego jesteś taki smutny? A on się nas pyta, skąd wiesz, że jestem smutny? No przecież widać to na twojej twarzy. Ta nasza twarz mówi nie tylko słowami, ale mówi mimiką. Mówi tym werbalnym sposobem, który drugi człowiek odczytuje. Czasami sobie nawet nie uświadamiamy, że jedyną rzecz, którą ja nie widzę, to jest moja twarz. Widzę ręce, widzę nogi, widzę łokcie, ramiona, ale swojej twarzy nie widzę. Ale wy ją wszyscy widzicie. A ta twarz zdradzi bardzo dużo. I dlatego potrzebujemy tego drugiego człowieka, który widzi to, co czasami nie widzę ja. I apostoł Paweł był sobie tego świadomy. Był sobie świadomy, że przychodząc pomiędzy tych ludzi, patrząc na ich twarz, będzie rozpoznawał, jaka wygląda ich wiara. Czy te oczy palą się radością, wyzażują pokój, albo czy są zasmuceni, czy są tacy wypróżnieni. Twarz to odkrywa. I dlatego właśnie mamy mieć, potrzebujemy jeden drugiego. I potrzebujemy kogoś, który by powiedział nam, co się przejawia na naszej twarzy. Pozwolimy na to? Albo przykryjemy tą duchową twarz taką rążką, aby to wyglądało, że jest wszystko w porządku, a jednak czegoś nam może brakować. Nigdy sobie nie uświadomiłem właśnie tego, jak Pawłowi zależało na tym, aby te zbory były zdrowe, aby miały zdrowe nauczanie, aby zdrowo się rozwijały. Chciał dopełnić właśnie tą wiarę. Jeżeli apostoł Paweł chlubi się tymi znowu zrodzonymi ludźmi, którym służył, tak sobie postawiłem pytanie, czym my chcemy się pochlubić, kiedy przyjdzie Pan, kiedy staniemy przed Bożą twarzą. Pochlubimy się tym, żeśmy wiernie całe swoje życie chodzili do zboru, że wiodliśmy porządne życie. Pochlubimy się tym, że byliśmy takimi pracowitymi ludźmi, żeśmy dużo wykonali, żeśmy nie lenili. To są wszystko takie dobre cechy. I ja w ogóle je nie podważam i w ogóle nie chcę powiedzieć, że to jest drugorzędne. Są to te jak najlepsze rzeczy. Ale apostoł Paweł nie skrywa tutaj to, że jego koroną, która go czeka w niebie, korona chwały, to będą ci ludzie, którym zwiastował Ewangelię i którzy byli poratowani od ognia piekielnego. Może to nie jest to jedyne, ale w każdym wypadku jest to bardzo ważne, aby ta wartość naszego życia była uwzględniona właśnie tym, co i apostoł Paweł czuł, że jest ważne w jego życiu. Nie pozostawić to dla siebie, ale podzielić się z drugimi, podzielić się z tymi, którzy błądzą w tym świecie, a jeszcze nie znaleźli odpowiedzi na swoje wielkie pytania. Powiedzmy więc sobie dzisiaj, jak mamy nastawione te priorytety w swoim życiu. Na którym miejscu w swoim życiu mamy interes o drugich ludzi, o niezbawionych ludzi. Nauczyliśmy się może tak żyć dla własnej rodziny, ale Bóg chce, podobnie jak Abrahama, prowadzić dalej. Prowadzić do tego, aby sobie uświadomił, że będąc posłuszny Bogu, nie będzie tylko błogosławieństwem dla swojego syna, dla swojej rodziny, ale będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I tak samo Pan Jezus chce nas pociągnąć poza granice naszego domu. To trzecie, zdenerwuje mnie to, kiedy przyjdzie ktoś, aby mi podpowiedzieć, czego mi brakuje w moim życiu, albo sam będę to wyszukiwał i sam będę chciał dopełnić tą swoją wiarę. 26 psalm, drugi wiersz. Dawid prosi Pana, zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Właśnie Dawid nie miał takiego człowieka, który by mu podpowiedział. Miał Boga i prosi Boga, Boże, zbadaj mnie. Przychodzi jakby do lekarza, do Boga i prosi Go, chcę preventywną prohlídkę. Chcę, abyś mi powiedział, czego mi brakuje, co nie jest całkowicie zdrowe. Chciałbym, żeby moje życie było zdrowe. Chciałbym się leczyć, ale dopóki nie wiem, nie znam diagnozy. A Pan Jezus czasami nam objawi przez Ducha Świętego, ale wielokrotnie objawia nam przez brata, przez siostrę, objawia nam przez drugiego człowieka. Czasami nam używa człowieka, który nie jest sympatyczny dla nas, którego zbyt nie lubimy. A Bóg sobie go może użyć, aby powiedział nam coś, co jest dla nas bardzo potrzebne, abyśmy tym zaczęli się interesować i mogli porósć. Jest teraz taki okres, kiedy studenci przygotowują się do matury, przygotowują się do egzaminów na wyższe studia. Chcemy myśleć na nich i w naszych modlitwach. Nie mają to łatwe. Po co ta matura? Właśnie po to, bo nauczyciel obiektywnie rozpozna, co wszystko ten student umie, co wszystko zna. On jest właśnie od tego, aby powiedział, jest to na jedynkę, na dwójkę czy na trójkę, czy jeszcze raz jesienią po wakacjach powtórzyć. Od tego jest nauczyciel. Potrzebujemy człowieka, który jest więcej dojrzały i który może nam tak podpowiedzieć, który swoimi pytaniami odkryje nam właśnie, jak jesteśmy na tym w naszej wierze. Często pamiętam to sobie, że miałem to poczucie, że wszystko wiem. A przyszedł sprawdzian, a nagle sobie uświadomiłem, to nie znam, to nie znam, to zapomniałem. I tak jest właśnie w tym naszym duchowym życiu. Jeżeli będziemy się zdzielać, jeżeli będziemy mieli z kim możliwość rozmawiać, to właśnie w tej rozmowie najlepiej rozpoznamy, co jeszcze nie wiemy, na cośmy już zapomnieli i co potrzebujemy podbudować w swoim życiu. A więc masz nauczyciela, który ma prawo nie tylko cię chwalić, ale też pokazać na twoje niedostatki. Dasz mu tą możliwość? Oby byli między nami tacy nauczyciele, którzy nie tylko nam będą ukazywać na te niedostatki, ale którzy będą, podobnie jak apostoł Paweł, modlić się za nas, być zainteresowani, którzy będą w miłości patrzeć na naszą twarz, będą się radowali z tego, co już osiągnęliśmy, gdzie już dorośliśmy, ale będą nam pomagać w tym, abyśmy pokroczyli jeszcze dalej. Abyśmy nie stagnowali może w grzechach, które się powtarzają w naszym życiu, w jakimś uzależnieniu, ale że przejdziemy ten zapas uwolnienia i pójdziemy dalej. Tak myślałem i na naszych bliskich na Ukrainie. Na pewno byś chętnie był z nimi, Paweł. A na pewno modlisz się, aby ta praca, która się tam rozpoczęła, która zaczęła przynosić pewne owoce, aby nie poszła w zapomnienie. Aby ci ludzie, będąc tak trochę osieroceni, żeby nie zrezygnowali. Pamiętajmy w modlitwach właśnie na ten nasz misyjny rozmiar naszego zboru. Żeby te dziewczyny, ci młodzi chłopcy, którzy tak dopiero zaczynają się uczyć, dla których Paulo jest takim wzorem, co można czynić dla Jezusa, żeby to nie wygasło, ale mogło to iść do przodu. Tak, jest dobre mieć nauczyciela, ale to ostatnie pytanie, chcesz być takim Tymoteuszem? Jesteś zdolny być takim Tymoteuszem, aby iść tam, gdzie jest potrzeba, dlatego, aby pobudzić drugich ludzi? W liście do Żydów, 5 rozdział, na pewno znacie to miejsce, które mówi, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Jaka to szkoda, że ze względu na czas już mielibyśmy być tymi Tymoteuszami. Ale wielokrotnie tak nie jest, dlatego że gdzieś ta wiara zatrzymała się, a myśmy nie szli do lekarza, myśmy nie znaleźli tego nauczyciela, który by nam pomógł, który by nas posunął dalej. Nie chciało nam się przekonywać te różne trudności, kłopoty sam w sobie, aby mieć tą zdrową wiarę. Pan Jezus powiedział, zanim odszedł tu ze ziemi, czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest ten wielki odkaz. Nie powiedział, prowadźcie ludzi, aby się nawrócili. Czyńcie uczniami. Uczniami mogą uczynić jedynie nauczyciele. Ci, którzy już coś się nauczyli, znowu zapraszają drugich, aby ich uczyć, aby znowu ci uczyli dalszych. Tylko wtedy, kiedy wstąpimy właśnie do tej drugiej fazy, z tego, kiedy jesteśmy uczniami, dużo się nauczymy. Ale nie nauczymy się nigdy tego, co się nauczymy wtedy, kiedy zaczniemy uczyć kogoś drugiego. To jest ta druga połowa naszego życia. Zostaniemy w tej pierwszej części? Jesteśmy już w tej drugiej części? Tam daleko więcej jesteśmy pokorni, dlatego że nagle widzimy, co jeszcze wszystko nie znamy. Nagle widzimy, żebyśmy chcieli komuś coś dać, a nie jest to tak łatwe, nie jest to tak proste. I wtedy dopiero zaczynamy szukać Bożej twarzy, Jego mądrości, abyśmy byli użyteczni dla drugich ludzi. To są te myśli, które przemawiały do mnie w związku właśnie z tym odcinkiem. Widzieć oblicze człowieka, aby rozpoznać, czy potrzebuje się modlić, dlatego że jest smutny, albo czy mogę się z nim radować, dlatego że przechodzi chwilami radości. Ale wszyscy potrzebujemy się uczyć, abyśmy i drugim mogli być pomocą. Aby nie było nikogo takiego, który by rozpoczął życie za Panem Jezusem pomiędzy nami, a później był na tyle osamocony, że zrezygnował i wrócił się do starego życia. O to chcę się modlić i chcę was zaprosić, pobudzać do tego, abyśmy właśnie o to modlili się i nie zapomnieli na to. Amen.